Dzień dobry, kłaniam się nisko. Janusz Kowalski, Solidarna Polska, w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan poseł, dzień dobry. Za ile pan sprzedał Polską niepodległość, panie pośle?
Sprzedałem Polskiej niepodległości, bronimy polskiej suwerenności, Solidarną Polską i jak widać skutecznie.
Tak, polską suwerennością się nie handluje, Polska nie jest na sprzedaż. To pańskie okrzyki, a tymczasem w głosowaniu głosował pan za ustawą, której pan nigdy, ale to nigdy pod żadnym pozorem miał nie przyjmować.
Ale o której pan ustawiał, panie redaktorze?
Mówię o ustawie o Sądzie Najwyższym, tej, która likwidowała, między innymi tej, która likwidowała Izbę Dyscyplinarną.
No to jest tak, że główny argument przedstawienia tej ustawy to jest odblokowanie KPO, co potwierdza i potwierdza naszą...
KPO, przeciwko KPO, któremu od razu powiedzmy pan głosował.
4 maja głosowałem z zeszłego roku, ponieważ dokładnie przed tym przestrzegaliśmy, przed... tym, że Komisja Europejska będzie nas szantażować. I niestety tak się stało.
To panie pośle, to ustalmy najpierw tylko językowo. Co znaczy sformułowanie nigdy?
Nigdy to znaczy nigdy.
Dobrze. No to nigdy, nigdy dla Janusza Kowalskiego oznacza 3 miesiące. 12 lutego tego roku powiedział pan Solidarna Polska nigdy w tej sprawie nie zmieni zdania i nie zagłosuje za realizacją bezprawnego szantażu TSUE. 12 lutego tego roku tak. Mówił pan, że nigdy nie zagłosuje za tą ustawą.
I na szczęście
przyszedł
toku...
maj, Janusz Kowalski nie. Głosuje za ustawą.
24 lutego, panie redaktorze, rozpoczęła się druga, można powiedzieć, część inwazji Rosji na Ukrainę. To trzeba o tym pamiętać.
I wtedy już mamy, nigdy, znaczy...
Mamy sytuację geopolityczną, tak? Inną. W toku prac nad ustawą pana prezydenta, która zmieniała ustawę pana prezydenta z roku 2017, Solidarnej Polsce udało się przede wszystkim przekonać przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości do wszystkich naszych zastrzeżeń i na szczęście zostały uwzględnione i co najważniejsze, wybrać Krajową Radę Sądownictwa.
Ale szanowny panie pośle, przecież pan mówi w lutym, że ta ustawa niczego nie zmienia, to znaczy nadal jest to bezprawny szantaż Unii Europejskiej. Pan mówił, że nigdy za nią nie zagłosujemy. 3 miesiące później no, połyka pan własny język.
O, nie. To nie? Znaczy nasz projekt, pan. Podpisaliśmy projekt jako posłowie Solidarnej Polski. Niestety nasza koncepcja nie została uwzględniona.
A czyli zaraz, zmieniający... Nasza koncepcja nie została uwzględniona.
Ale nie dokończyłem zdanie, jeżeli mogę.
Ale głosujemy za.
Chodzi o to, że zgłosiliśmy projekt reformy Sądu Najwyższego, przygotowany przez pana ministra Zbigniewa Ziobro. Ten projekt nadal jest oczywiście w Sejmie. Czekamy na dobry czas, aby go przegłosować. I ten projekt również zakładał likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale stworzenie elitarnego Sądu Najwyższego. Tylko, w związku z tym...
Wie pan, o projekcie jeszcze porozmawiamy, czyli o to chodzi. Chodzi tylko o to, że upór Solidarnej Polski sprowadzał się do tego, że my nie głosujemy za tą ustawą, bo zawiera dwie rzeczy, na które się nie możemy zgodzić.
To znaczy,
obie rzeczy przeszły. A najpierw nie chcieliście się zgodzić na likwidację Izby Dyscyplinarnej w tym wariancie, bo chodziło o sędziów, którzy w niej orzekali, a później nie chcieliście się zgodzić przede wszystkim na ten tak zwany test niezawisłości sędziów.
I co do faktów.
I co do faktów głosowaliście za tą ustawą, która te fakty, która to wszystko zawiera, ale, panie pośle, bo...
Czy mogę sprostować?
Tylko jeszcze jedna rzecz. Jest. Bo ten cały upór Solidarnej Polski kosztował nas 1 000 000 000 zł. To jest 951 milionów złotych kar.
Moment, to od początku. To jest pana ocena, ale zaraz do tego wrócimy.
Moja ocena to są fakty.
To
przestaliśmy, ale sekundę.
Czy mogę, panie?
Komisja Europejska już wystosowała 4 wezwania na 174 miliony euro. Już nam potrąciła 111 milionów. To jest jakieś, lekko licząc, 0,5 miliarda. A pozostałe 0,5 miliarda zaraz potrąci.
Projekt Solidarnej Polski, który ma zmienić Sąd Najwyższy, zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej.
Tak.
Ma powstać elitarny Sąd Najwyższy. Czekamy na zgodę przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości na procedowanie tego projektu. To po pierwsze. Po drugie, w przyjętej propozycji ustawy prezydenckiej w sprawie Sądu Najwyższego nie ma tego testu bezstronności sędziowskiej, co świadczy o tym, że Solidarna Polska była skuteczna. Przekonaliśmy wszystkich, że
przecież
to by...
Przecież jeszcze 0,5 godziny przed głosowaniem nad tą ustawą...
Nie ma tego testu.
Pan uciekał przed reporterami telewizyjnymi i mówił im, że wcale nie wiadomo, jak będę głosował.
Dlatego, że jeszcze wtedy ten test był. Ale
pół godziny
przed ustawą...
Ale... Opowiada pan naprawdę...
Nie ma tego testu.
Dobrze,
co jest naszym zwycięstwem. Tak samo jak zwycięstwem jest to, że 12 maja przegłosowaliśmy Krajową Radę Sądownictwa.
Czyli
wybraliśmy na 4 lata Krajową Radę Sądownictwa.
Dobrze, to nasi słuchacze usłyszeli.
Tak.
Solidarna Polska odniosła zwycięstwo.
Tak.
Głosowała za projektem, przeciwko któremu cały czas gardłowała. Solidarna Polska doprowadziła do tego, pański upór między innymi również, że straciliśmy 1 000 000 zł, 951 milionów kar.
Przede wszystkim to nie jest nasza koncepcja zmian w Sądzie Najwyższym. My poparliśmy pewnego rodzaju kompromis, wybijając te niebezpieczne zęby, które były zagrożeniem dla wymiaru sprawiedliwości. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pan mówi o szantażu Unii Europejskiej, tak, to ma pan rację.
To pan mówi o szantażu Unii Europejskiej, ja mówię o karach, które Polska dostała.
Kary, które są bezprawne, których oczywiście Polska nie powinna w żaden sposób płacić. Powinniśmy je zdejmować ze składek członkowskich, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ nie mają żadnej podstawy traktatowej. Ale skoro już pan o tym mówi, to trzeba sobie zadać pytanie, czy diagnoza Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro 4 maja, czyli wtedy, kiedy ratyfikowaliśmy Fundusz Odbudowy, była prawidłowa czy nie? Otóż tak, mówiliśmy, że taki scenariusz będzie i dzisiaj dokładnie jesteśmy szantażowani przez Komisję Europejską w sposób całkowicie bezprawny.
7:58 moim gościem jest Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Panie pośle, czy pańska partia była twarda w negocjacjach? Bo Zbigniew Ziobro nauczał, wszyscy pamiętamy te nauki, że w negocjacjach nie można być miękiszonem. Trzeba być twardym, trzeba dbać o interesy własnego kraju.
Jesteśmy i twardzi, i skuteczni, czego najlepszym dowodem jest to, że 12 maja,
jeżeli mogę...
Mam
wrażenie, że są dwie sposoby prowadzenia negocjacji. Tak. Albo można być miękkim, łagodnym, wierząc w to, że pokorny ciele dzie matki z się, albo twardym i nieustępliwym. Wy wybraliście wariant trzeci, czyli jesteście nieskuteczni, ale za to bardzo krzykliwi.
Jesteśmy skuteczni. 12 maja w porządku obrad...
Jak wam wykręcono ręce, to zagłosowaliście za tą ustawą.
Panie redaktorze, 12 maja w porządku obrad Sejmu nie było wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. To jest bardzo ważne.
KRS, tak? Chodziło o to, żeby wyrzucić tam swoich ludzi, tak?
KRS,
to o to chodziło.
Jeżeli mogę. KRS, zgodnie z ustawą o KRS, z artykułu, jeżeli dobrze pamiętam, 11, mówi o tym, że po rekomendacji odpowiedniej Komisji Sprawiedliwości w sprawie wyboru sędziów do KRS, na najbliższym posiedzeniu powinna być wybór KRS.
Panie pośle,
najbliższe posiedzenie było 12 maja i nie było tego w porządku obrad. I dzięki KRS-owi, który jest najważniejszym elementem sporu z Komisją Europejską i dzięki uporowi i skuteczności Solidarnej Polski wybraliśmy, obroniliśmy to jest polską suwerenność.
Czy pan się wstydzi tego, że głosował na Andrzeja Dudę?
Nie.
Patryk Jaki się wstydzi?
Każdy mówi w swoim imieniu, ja się nie wstydzę i jestem dumny z tego, że pan prezydent w tak skuteczny sposób się walczy o Polską.
A jest pan dumny z tego, że prezydent łamie konstytucję?
Czy nie jestem zadowolony na pewno z tego, że nie możemy realizować...
A ja panu przypomnę pańskie własne słowa z lutego tego roku. Prezydent powinien o wymiarze sprawiedliwości rozmawiać z ministrem sprawiedliwości,
tak,
a nie z szefową Komisji Europejskiej.
Tak uważam. Tak
teraz
uważam.
Drugie zdanie. Jakiekolwiek rozmowy na ten temat z eurokratami są sprzeczne z polską konstytucją.
Tak,
prezydent
uważam.
Andrzej Duda, zdaniem posła Janusza Kowalskiego, postępuje niezgodnie z polską konstytucją. Łamie ją.
Konia z rzędem temu, kto pokaże w jakimkolwiek traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jakikolwiek zapis, który uprawnia Komisję Europejską do rozmów w ogóle na temat sądownictwa. To po pierwsze.
Ale to sekundkę. Tak, to pana zdaniem prezydent postępuje niezgodnie z konstytucją.
Natomiast tak? Chcę przypomnieć, że ustawa...
Ale bez konia. Proszę tylko odpowiedzieć na to pytanie. Czy prezydent postępuje niezgodnie z konstytucją?
W mojej ocenie pan prezydent, czego najlepszym dowodem była ostatnia praca nad ustawą o Sądzie Najwyższym, wtedy, kiedy był prowadzony dialog z Kancelarią Prezydenta. I wtedy, kiedy ze sobą rozmawiamy, to dochodzimy do kompromisu. Ten kompromis został osiągnięty i to jest pozytyw.
Odpowie pan na pytanie, które zadałem?
W mojej ocenie nie powinniśmy rozmawiać z Komisją Europejską na temat sądownictwa.
Czy prezydent łamie konstytucję w ten sposób, że ponieważ rozmawia?
To jest ocena...
Pańska.
Każdego z nas. Ja bym nigdy nie rozmawiał z Komisją Europejską
każdego
na temat...
Każdego dnia zadaję sobie pytanie, co my, Solidarna Polska, jeszcze robimy w tym rządzie. To pańskie słowa.
To
dzisiaj pan
słowa.
Też sobie zadaje to pytanie?
Każdy polityk sobie zadaje pytania, co ma zamiar robić w najbliższym czasie, miesiącach.
To zobaczymy,
i tak dalej.
Co pan poseł będzie robił w najbliższym czasie, ale w takim dosłownie najbliższym, to będzie jeszcze tutaj z nami rozmawiał na antenie RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Słuchaczom dużego RMF-u, bo taki ten mniejszy, internetowy cały czas jest z nami. No to panie pośle, bo... Jeżeli pan mówił, a to już nie, nawet nie miesiące temu, to już po wybuchu wojny, bo parę dni temu, chwalić Boga, niespełna tydzień temu pan powiedział, że zadaje sobie pytanie, co my jeszcze robimy w tym rządzie. No to oprócz pobierania pensji ministerialnych, co jeszcze robicie w tym rządzie?
Na szczęście ja nie jestem ministrem, więc pobieram tylko...
Ja wiem, bo został pan
wyrzucony z rządu. Zostałem 19 lutego 2021 roku zdymisjonowany za to, że spotykałem się ze związkowcami w OPZZ w kopalni Bogatynia.
Myślę, że został
za
pan zdymisjonowany z zupełnie innych powodów. I doskonale pan wie, że został pan zdymisjonowany za to, że pan krytykował w sposób, powiedziałbym, mało oględny, o tak to ujmę, swoich przełożonych. Żaden szef...
Ma pan prawo mieć taką ocenę.
Żaden szef by sobie na to nie mógł pozwolić.
Ma pan prawo taką ocenę mieć, natomiast...
Ale nie szanowałby pan przecież szefa, który by sobie pozwolił na to, żeby mu taki Janusz Kowalski mówił, że popełnia błędy, robi wszystko źle, postępuje niezgodnie z polską racją stanu, etc., etc.
Jeżeli chodzi o sprawy unijne, bo o nich rozmawiamy i o te decyzje, które zapadały w latach 2019-2021 na forum unijnym, i to jest rzeczywiście ten obszar, w którym pięknie różnimy się z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba jasno powiedzieć, że Solidarna Polska w tych wszystkich sprawach miała rację. Wtedy, kiedy broniliśmy polskiego węgla, kiedy mówiliśmy nie dla rosyjskiego gazu, rozporządzenia praworządności.
Macie rację, to
nie zawsze mamy rację. Wiele razy nie mamy racji. Każdy polityk się myli w ocenie...
No to z przeszłości, kiedy nie mieliście racji?
No może zbyt ufnie podeszliśmy na przykład do Polskiego Ładu i mogliśmy troszeczkę więcej czasu poświęcić temu, żeby się wgłębić w te zapisy. Zaufaliśmy Ministerstwu Sprawiedliwości. No wtedy może nie mieliśmy racji. Przepraszam bardzo, Ministerstwu Finansów.
Proszę. Czyli, nie, ale to jak pan widzi, to inni popełnili błędy, a wy z dobrego serca po prostu, tak?
Mówię, że tutaj mogliśmy wykazać się większą, pokorą.
Dobrze, ale ja się zgadzam. Solidarna Polska ma zawsze rację. Ja sobie to przypominam. Co by dzisiaj chciał, żebym zrobił Zbigniew Ziobro? Ja naprawdę zadaję sobie to pytanie i według tego postępuję. Tylko.
I co by pan chciał?
Znaczy, ja nie wiem, co on by chciał, żebym ja robił, ale ja na przykład myślę, że chciałby, żebym zadał panu pytanie.
Już się boję.
To nie będzie bardzo trudne pytanie. To będzie pytanie o przyszłość. Pytania o przyszłość są łatwe, bo nie musi pan za nic odpowiadać. Z jakich list pan będzie kandydował w najbliższych wyborach?
No wierzę, że z list Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Że
list Prawa i Sprawiedliwości?
Solidarna
Polska, partii, która wyrzuciła pana z rządu i nie dała nic w zamian?
Kilka miesięcy później po tej dymisji, kiedy rzeczywiście przestrzegałem przed wysokimi cenami energii i ciepła, okazało się, że miałem rację i miała rację Solidarna Polska i przyjęliśmy w grudniu 2021 roku uchwałę Sejmu z mojej inicjatywy w sprawie reformy unijnego systemu ETS, czyli tego parapodatku, który powoduje, że dzisiaj cena energii i ciepła w Polsce jest gigantycznie droga.
Rozumiem,
to jest
że
właśnie
pan będzie kandydował
realizm polityki.
A może to jest jednak tak, panie pośle, że realizm polityczny polega na tym, w pańskim przypadku, że pan trzyma się kurczowo tego miejsca, inaczej, że po prostu pan na tym zarabia i zarabia w dodatku nieźle.
To idąc pana tokiem rozumowania, nie robiłbym wtedy, kiedy byłem wiceministrem, tego, co czyniłem, czyli nie ostrzegałem przed, w mojej ocenie, niewłaściwą polityką energetyczną, bo proszę zobaczyć, że już nawet tydzień temu pan wicepremier Jacek Sasin przyznał...
W mojej ocenie niewłaściwą. Już pan nie mówi niewłaściwą.
Wicepremier Jacek Sasin przyznał rację Solidarnej Polsce
w
tym,
naprawdę,
kiedy...
Ale wam zęby wybili. Co się stało z Solidarną Polską?
Przede wszystkim mamy sytuację taką, że ilość tych naszych prognoz niestety się sprawdziła, bo wcale się nie cieszę z tego, że...
Pan nie gniewa, ale to wie pan co, bo jeżeli panu wierzyć, teraz przyjmijmy tak, że ja wierzę...
A nie dokończyłem tego zdania, to znaczy...
Przepraszam,
gdybym chciał, powiedz wprost, jeździć limuzyną, uśmiechać się, być takim typowym, można powiedzieć, niekonfliktowym wiceministrem, to oczywiście bym nie wskazywał zagrożeń. Natomiast ja traktuję politykę bardzo poważnie. Uważam, że jeżeli są zagrożenia, to trzeba o nich mówić. Dzisiaj, kiedy rozmawiam o zagrożeniach, to też mówię moim przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości. Jesień i zima będzie bardzo trudna, bo czeka nas kryzys gazowy i kryzys na rynku węgla. I szukajmy wspólnego rozwiązania.
Wie pan co, są ludzie, o których się mówi, to jest nieładne, ale ja nie znam ładniejszego określenia, że jak im plują w twarz, to mówią, że deszcz pada. Pana wyrzucono z posady. Wykręcono panu ręce i kazano głosować za ustawą, o której pan mówił 3 miesiące wcześniej, że nigdy, przenigdy za nią nie zagłosuje, bo jest to sprzedawanie Polski za eurosrebrniki. I pan to wszystko robi, tak jak każe PiS. I jednocześnie mówi, że to jest wasze zwycięstwo. Pan wybaczy, że gdyby to było tak, żebym pan przyszedł i powiedział, wie pan co, przekonali mnie, myliłem się, to ja bym zrozumiał. To nawet rzadki przykład polityka, który się przyznaje do błędu i stwierdził, że zmienił zdanie. Ale pan nadal idzie w zaparte, twierdzi, że wszystko świetnie, prostu głosował...
Jeżeli mogę przypomnieć to, co powiedziałem. Powiedziałem, że to nie jest nasza koncepcja, ta ustawa prezydencka, która zmieniała ustawę prezydencką z 2017 roku, ale zostały uwzględnione nasze poprawki, które wybijają zęby tej propozycji tak zwanego testu niezawisłości sędziowskiej, czyli to jest nasze zwycięstwo i wybraliśmy KRS. No to jest...
Przepraszam, no, ale ja, może to jeszcze pana... raz usłyszę, że to wasze zwycięstwo, to nie, myślę, to jest... że Jarosław Kaczyński jak się obudzi i
ale kompromis polega
wywiad,
na tym, że...
To po prostu będzie się turlał ze śmiechu.
Kompromis polega na tym, że dwie strony siadają. Dzisiaj mamy sytuację trudną geopolitycznie, bo mamy za wschodnią granicą konflikt. Musimy szukać dobrych rozwiązań. Natomiast jeżeli chodzi o Komisję Europejską, to moje zaufanie do Ursuli von der Leyen, która teraz przyjeżdża, jest zerowe. To jest polityk, który w latach 2013-2019 była szefową resortu obrony u Angeli Merkel, realizowała proputinowską, progazpromowską politykę. Zresztą odeszła w takim atmosferze skandalu.
Rzucił teraz nazwisko Tusk, wie pan, bo mija 15 minut rozmowy, pan ani razu nie powiedział nic o Tusku. No dzisiaj, słowacze są zawiedzeni.
Dzisiaj myślę, że przede wszystkim powinniśmy mówić o Rafale Trzaskowskim i jego wypowiedzi. Rafał Trzaskowski, który wprost zachęca do tego, żeby szantażować Polskę, żeby Komisja Europejska odbierała Polsce miliardy euro. No, to, że oczywiście
Pana
dwie frakcje...
Należałoby kupić za wszystkie pieniądze, naprawdę. Za wszystkie pieniądze. Nie, bo naprawdę warto mieć kogoś takiego, bo to jednak zawsze weselej. Ja wiem, że teraz Trzaskowski jest zły, ale Tusk jest dobry?
A panu się ta wypowiedź Rafała Trzaskowskiego podoba? Tak po ludzku, patrząc się jako obywatel, który Panie czeka na miliardy złotych, Panie które nie. mają być wypłacone z KPO, a widzimy polityka, który namawia Komisję Europejską do szantażowania naszej ojczyzny.
Obiecuję
no to
panu,
nie jest sytuacja.
Jak pan będzie dziennikarzem, a ja politykiem, co się nigdy nie wydarzy, przynajmniej ta druga część, to ja do pana przyjdę i chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Dobrze. A na razie to pan pozwoli, że ja zapytam.
Proszę uprzejmie.
Pamięta pan taką piosenkę Kazika, strasznie stara, ale może pan pamiętać, Wałęsa oddaj moje 100 milionów?
No tak przez mgłę, ale pamiętam.
No to chciałoby się zaśpiewać Kowalski, oddaj mój miliard.
Który miliard?
951 milionów, które tak. Polska musiała zapłacić, dlatego że mieliśmy ustawę, bo na zmianę jej wy się nie zgadzaliście, Wy, Solidarna Polska, ale także Wy, PiS, żeby nie było, że to tylko Solidarna Polska jest tym złym, a ten szlachetny, dobry, wspaniały PiS nie ma sobie nic do zarzucenia. Otóż ten wasz upór kosztował nas miliard.
Ale którą ustawę?
O okresie ochronnym na płocie.
Nie, bo nie wiem, o której ustawie rozmawiamy.
Cały czas mówimy o tej jednej ustawie, bo jeśli chodzi o okres ochronny na płocie, Komisja Europejska nie nałożyła na nas żadnych kar.
My nie mieliśmy z nią nic wspólnego.
Z płociami nie. Natomiast jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną i ustawę, to owszem, mieliście.
Na tym miejscu wielokrotnie siedział autor tej ustawy, pan profesor Michał Królikowski, który dla pana...
Wielokrotnie tu siedział? Tak, nigdy go tu nie było. Tu? Nigdy go nie było.
No nie no, w RMF, no to nie wiem, czy w tym miejscu, czy w innym, ale pan często z nim rozmawiał jako
raz.
Z autorem. Autorem,
raz.
Dobrze. Ale rozmawiał
często.
Pan jako z
autorem, dwa razy.
Z autorem ustaw prezydenckich, czyli między innymi ustawy z 8 grudnia 2017 roku. A więc jest to ustawa prezydencka o Izbie Dyscyplinarnej, a nie Solidarnej Polski, ani nie Zbigniewa Ziobry.
Nie, ale zaraz. Solidarna Polska głosowała za tą ustawą, ale to mniejsza z tym w tej chwili, bo cały problem polega na tym, że od dawna Komisja Europejska domagała się... Tak. Zmiany ustawy. Wy mówiliście...
Ustawy prezydenckiej.
Tak. Ustawy, o której Janusz Kowalski mówił, że nigdy, ale to nigdy nie zgodzimy się na to, by zmienić zdanie. Solidarna Polska nigdy w tej sprawie nie zmieni zdania. Pan to mówił 3 miesiące temu. Płacimy przez wasz upór miliard złotych i pan mówi, że to jest wasze zwycięstwo. Wie pan co? Oddajcie nasz miliard.
Jeszcze raz. Ustawa z grudnia 2017 roku jest ustawą prezydencką, dzisiaj zmieniona znowu ustawą prezydencką. Jeżeli chodzi o mechanizm szantażu i byliśmy przeciwko temu mechanizmowi i zdania nie zmieniliśmy nawet o IOTE, przestrzegaliśmy przed tym, że jeżeli Komisja Europejska dostanie narzędzia szantażu Polski, to będzie z nich korzystać. I to, o czym pan mówi, ten miliard złotych kar nałożonych całkowicie bezprawnie, to jest właśnie realizacja tego, przed tym przestrzegaliśmy.
Prawnie czy bezprawnie musimy je płacić.
Nie musimy tego płacić. Uważam, że nie musimy
Oni
tego
nam sami zabierają. No to...
W samym Prawie i Sprawiedliwości mamy, można powiedzieć, dwa skrzydła.
Oni są jak komory,
jeżeli
przychodzą i zabierają nam skonta.
Proszę zobaczyć. W samym Prawie i Sprawiedliwości mamy dwóch polityków, którzy Jeden mówi tak jak Solidarna Polska, pan Jacek Sariusz-Wolski, któremu absolutnie nie można odmówić kompetencji, jeżeli chodzi o sprawy unijne. I dokładnie mówi, twarda polityka, nie wierzyć eurokratom, twardo walczyć o polski interes. Z drugiej strony mamy Konrada Szymańskiego, takiego euroentuzjastę, który bardzo mocno ufa Komisji Europejskiej.
Pan już wzywał do tego, żeby Szymańskiego wyrzucić, ale skończyło się na tym, że to pan wyleciał.
I teraz jest sytuacja taka, że w związku z tym, że przyjmujemy rozporządzenie o praworządności, przyjmujemy KPO i Komisja Europejska może nas szantażować. Dzisiaj szantażuje nas kolejnymi, nie wiem, takimi zapowiedziami jak Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski idealnie podpowiada idealnie pewnego rodzaju scenariusz, który w mojej ocenie wydarzy się w roku 2023. Panie czyli pośle, zastosowanie rozporządzenia o praworządności z uwagi na sposób wydawania pieniędzy
pytanie i funduszy unijnych. Europejskiego ulubionego tematu. Rafał Trzaskowski, Donald Tusk oraz
proszę
reszta...
O politykach Platformy mogę zawsze rozmawiać.
Ja wiem, to wszyscy wiemy. Pan może zawsze o nich. Panie pośle, to ja zacytuję panu pańskie słowa, jeśli
proszę
się pan nie pogniewa. Porozmawiamy o tym, co mówił Janusz Kowalski. Janusz Kowalski wzywał bowiem, by bojkotować Unię Europejską. Cytuję. Polską odpowiedzią na szantaż Komisji Europejskiej powinien być bojkot Unii Europejskiej i blokowanie wszystkich decyzji.
Zgadzam się. Gdybym odpowiadał za politykę unijną, to tak bym przyjął.
By nas pan wyprowadził z Unii
dokładnie
Europejskiej.
Nie. To bym dokładnie postępował tak, jak rekomenduje Jacek Sariusz-Wolski, pan minister.
A co to znaczy blokowanie wszystkich decyzji unijnych
jeżeli się Polskę szantażuje i jeszcze bezprawnie, to trzeba korzystać z tych instrumentów, które Rzeczpospolita jako państwo członkowskie ma w swoim posiadaniu. I skoro mamy możliwość wetowania, a mamy możliwość wetowania różnych decyzji po to, żeby wyegzekwować praworządność ze strony Komisji Europejskiej, powinniśmy z tego korzystać, to jest oczywiste.
Rozumiem, tylko wie pan co, bo ja mam wrażenie, że pan jest... głupio mi mówić, że miałem rację, ja. Ale pan cały czas mówi, że pan miał rację, więc ja pozwolę sobie powiedzieć, że ja miałem rację.
Nie zawsze miałem
mówiąc
rację.
20 minut temu, że wy jesteście opozycją krzykliwą. To znaczy, a w zasadzie nie tyle opozycją krzykliwą, tylko wobec Unii Europejskiej stosujecie taką strategię krzykliwą. Bo pan mówi teraz tak, bojkotujmy Unię Europejską, wszystkie decyzje Komisji Europejskiej wetujmy, nie zgadzamy się na szantaż europejski. I gdyby pan był takim twardzielem, takim naprawdę twardzielem, jak pan myśli, że jest, i przyszedł na końcu do Polaków i powiedział, patrzcie, macie. Przywiozłem wam te pieniądze z Brukseli.
Ale ja mogę panu przykład dać.
Długo się opierali, ale w końcu zmusiłem ich do tego.
Ja mogę przykład dać panu.
A tymczasem jest dokładnie odwrotnie.
No to nie odpowiadam za politykę unijną, ale mogę na innym przykładzie.
A to czym pan głosuje
za ustawą? Czy mogę w takim razie, jeżeli mogę, podam panu konkretny przykład. W ten sposób zachowałem się, co spowodowało sukces Polski.
Będzie coś o Trzaskowskim?
Nie będzie.
A, szkoda.
Pod koniec kwietnia, chyba 27 kwietnia, już półtora miesiąca po rozstrzygnięciu w Sztokholmie 6 miliardów złotych dla Polski w sporze PGNiG-Gazprom, Gazprom nie respektował tego rozstrzygnięcia i nie wypłacał Polsce tych pieniędzy. Przesyłał do PGNiG dalej faktury, tak jakby tego rozstrzygnięcia nie było. Polsce groził dwuipółletni spór, tak jak i Ukraińcy mieli z Rosjanami, o wyegzekwowanie tych 6 miliardów złotych. I miałem rzeczywiście, twardo powiedziałem w wywiadzie dla tygodnika Wprost, który był rzeczywiście cytowany na całym świecie, to muszę powiedzieć jasno, że Polska w odpowiedzi zacznie zajmować wszystkie aktywa Gazpromu, między innymi Nord Stream.
Czyli którzy się nie przejęli Bidenem, przejęli się tak Kowalskim, żeby się Holender, cofamy się.
Czy ja mogę dokończyć? Bo oczywiście ironia w tej akurat materii nie jest skazana, bo gdybyś był ten spór, to może tych 6 miliardów by nie dostali. 48 godzin później, czyli we wtorek o godzinie 17, był już komunikat giełdowy PGNiG, że Rosjanie ustąpili i zgodzili się i zaakceptowali można powiedzieć, rozstrzygnięcie sztokholmskie i wypłacili po 6 miliardów złotych. Ja uważam, że trzeba w polityce grać tymi narzędziami, które się po prostu posiada.
Panie pośle, jestem dzieckiem psychologów. Moi rodzice mieli różnych pensjonariuszy, między innymi takich, którzy cierpieli na manię wielkości. I nie wydaje się panu, że pan niebezpiecznie zahacza o tę przypadłość. Mówi pan bowiem tak, udzieliłem wywiadu Wprost, czyli portalowi w tej chwili internetowemu, Rosjanie to przeczytali i pomyśleli sobie, kurczę, nie, z Kowalskim to nie będziemy zadzierać. płacimy.
Rosjanie
płacimy miliardy.
To, Rosjanie potraktowali to jako stanowisko polskiego rządu, stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ja oceniam po faktach, a nie po opiniach. Można wzdychać, ale takie są fakty.
Na szczęście
wypłacili te pieniądze i uniknęliśmy dwuletniego sporu. Ukraińcy w tym dokładnie mieli dwuletni spór o egzekucję tych pieniędzy.
Ja przerwę panu tylko po to, żeby powiedzieć, że ma pan 30 sekund, żeby powiedzieć wszystko, co pan chce, ale tylko w 30 sekund, bo naprawdę już powinienem kończyć o Rafale Trzaskowskim. Żeby nie było, że ja panu usta zamknąłem.
Czy boję się, niestety, chciałbym się mylić, że to, co czyni w tej chwili Rafał Trzaskowski, czyli prowadzi alternatywną politykę zagraniczną wobec Polski, szkodzi Polsce, namawia i podjudza Komisję Europejską do szantażu, może spowodować, że te pieniądze z KPO i tak nie zostaną Polsce wypłacone. No chciałbym się w tej sprawie mylić, ale obawiam się, że taki jest plan polityczny Platformy Obywatelskiej doprowadzić do zablokowania Polsce miliardów z Unii Europejskiej.
A może coś złego jeszcze o Tusku? Wie pan, ludzie myślą sobie, kurczę, 25 minut rozmowy i nic nie powiedział o Tusku.
Wie pan co, to ja powiem panu anegdotę. Ja rzeczywiście ostatni raz, jak mówiłem o Tusku, kiedy rekomendowałem w Sejmie ujawnienie wszystkich dokumentów związanych z prorosyjską polityką Tuska z lat 2007-2014, spotkałem na komisji Grzegorza Schetynę. Nie ukrywam, że oczy Grzegorza Schetyny, bo wymieniliśmy dwa zdania na temat Donalda Tuska, były najlepszym dowodem na to, w jaki sposób, można powiedzieć, cieszę się z tego, jak mówię o Donaldzie Tusku.
I co żeby pan nie widział w oczach Schetyny?
Dokładnie tą wielką radość, ale żeby w tej chwili dowartościować drugą frakcję, bo oni się tam żrą między sobą w Platformie Obywatelskiej, bo jak pan wie, no Platforma Obywatelska do nich idealnie pasuje chyba ten cytat Tonego Blaira, że politycy Platformy Obywatelskiej są jak pieluchy, trzeba ich często, powinni być często zmieniani z tego samego powodu. Natomiast wydaje mi się, że w związku z tym, że się tak żrą w tej chwili, bo bardzo mocno się żrą.
Ale bardziej niż PiS z
Rafał Trzaskowski? Nie. My potrafimy ze sobą porozmawiać i potrafimy razem osiągać kompromisy.
Oni nawet
nie nawet dwa obozy chyba teraz tam jakieś kampusy organizują w sierpniu. No, jest to łączyć na pewno jedna rzecz. Nienawiść i pogarda dla Polski i skarżenie na Polskę w Brukseli. No to ich na pewno ze sobą łączy. Trzaskowski w tej chwili staje z Donaldem Tuskiem w takich zawodach.
Myślę, specjalnie dla pana przewaliłem czas, żeby dać panu czas na mówienie jeszcze o Tusku. Ja jeszcze dam panu te 30 sekund. Naprawdę. Tusk.
Słucham. Tusk jest schodzącym politykiem już. W mojej ocenie nawet widać, że w Platformie Obywatelskiej go nie chcą, więc niech się Platforma Obywatelska sama zajmuje tym jeszcze swoim przewodniczącym.
Tusk schodzący, a schodzący. Ziobro i Kowalski wschodzący.
No to jest pana ocena. No,
ja pytam, tam był znak zapytania.
Jesteśmy w koalicji rządowej, staramy się realizować rzeczy dobre dla Polski. Jaka będzie przyszłość? No myślę, że dzisiaj to trzeba zrobić wszystko, żeby taki Rafał Trzaskowski, czy na przykład pan Bodnar, który chciałby z różnymi organizacjami
muszę postawić kropkę, bo
zawiązywać porozumienia, które miałyby kontrolować
tego już nie przewalę.
Wymiar sprawiedliwości na to.
Janusz
trudno przystać.
Kowalski.
Bardzo mi miło, dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję, kłaniam się, nisko, do widzenia.